Ten odcinek, prawem i rozumem, sponsoruje decyzja prezydenta Nawrockiego o tym, żeby w Polsce zaistniała nowa konstytucja. A już tak na poważnie, to odcinek ostrzeżenie, bo moim zdaniem Karol Nawrocki szykuje coś, co dla Polski, dla polskiej demokracji jest bardzo groźne. Zapraszam wszystkich Państwa na kolejny odcinek Prawem i Rozumem. Przypominam, że jest to program, który może powstawać, być produkowany i promowany dzięki wsparciu patronów, którzy na platformie Patronite wspierają ideę Radykalnego Centrum. Zapraszam na odcinek. Na początku, drodzy Państwo, krótkie wytłumaczenie. Bardzo jestem wdzięczny za wszystkie Wasze wiadomości, za wszystkie Wasze e-maile i także za te, gdzie pytacie, czy będzie nowy odcinek Prawem i Rozumem, bo przez chwilę nie było. Rzeczywiście przez chwilę nie było, ale myślę, że mam pewne wytłumaczenie. Otóż jest tak, że kiedy w Polsce coś dzieje się w otoczeniu Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucji, sądownictwa, to ja przestaję mieć wolny czas. Myślę, że w ostatnich tygodniach wziąłem udział w kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu, wystąpieniach publicznych w wielu telewizjach, i w TVN, i w Polsacie, i w Polskim Radio, i w różnych redakcjach, i to w redakcji Gońca, i to w redakcji Na Temat, gdzie wiele razy omawiałem to wszystko, co się zdarzyło, to znaczy i sprawa zaprzysiężenia albo niezaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście kwestia nowej konstytucji. Przepraszam Was, ale nie starczyło mi czasu na to, żeby nagrać swój własny program. Natomiast co się odwlecze, to nie uciecze. Dzisiaj chciałbym podsumować właściwie to wszystko, co się wokół propozycji prezydenta Nawrockiego zdarzyło, tej propozycji, żebyśmy mieli nową konstytucję, i temu poświęcę wideo felieton. Mam nadzieję, że to będzie jakieś takie zebranie w jednym miejscu tych wszystkich rzeczy, o których słyszeliście, co do których możecie mieć pewne wątpliwości. Mam nadzieję, że Wam to jakoś uporządkuje myślenie o tej sprawie. Natomiast w części Sanatorium Chorych Myśli powiem o myśli wykrzywionej, o tym, czy mamy moment konstytucyjny. Skąd ta myśl? Czy rzeczywiście mamy ten moment i w jaki sposób podchodzić do tego, kiedy trochę nam się wmawia, że jednak go mamy? Zapraszam na wideo felieton.
Audio felieton.
To już nie jest informacja nowa. Wiadomo, że prezydent Nawrocki poinformował naród, że potrzebujemy nowej konstytucji. Zrobił to w wielu miejscach. Ja pozwoliłem sobie specjalnie umówić jego bardzo długi wywiad w Kanale Zero, gdzie nagrałem taki komentarz pokazujący, w jaki sposób wszystkie te kwestie prawne, o których prezydent mówił, należy rozumieć, wykazując pewne nieścisłości, błędy, nielogiczności i ryzyka, które w tym, co mówił, się pojawiły. Ale mówił oczywiście o tym prezydent w wielu innych miejscach, także w czasie świąt majowych, święta Konstytucji między innymi, o tym wspominał. Wiecie, ta propozycja mnie zmartwiła. Ona mnie zmartwiła z kilku powodów. Postaram się je tutaj omówić i przedstawić Wam, natomiast myślę, że to, co najważniejsze, co chciałbym powiedzieć, to, że trzeba być ostrożnym i chciałbym, żeby ten odcinek rzeczywiście był pewnego rodzaju ostrzeżeniem, bo niestety nie rozpoznaję tutaj dobrych intencji za tym, co proponuje prezydent. Nawet powiedziałbym, że rozpoznaję intencje bardzo złe. Postaram się to wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Po pierwsze, prezydent mówi, że nasza konstytucja nie działa. Ta konstytucja uchwalona w roku 1997, on mówi, że ona się zużyła, że mamy problemy, że państwo jest nieefektywne. No i komuś, kto tego słucha z boku, może się wydawać, no rzeczywiście, pewnie konstytucja jak stara pralka, gdzieś tam się zacina i trzeba ją wymienić. Wiecie, konstytucja nie jest jak pralka. Niektórzy mówią, że konstytucja jest jak wino, to znaczy im starsza, tym lepsza. To o winie nie jest do końca podobno prawda, ale rzeczywiście z konstytucją tak jest, że jeżeli ona funkcjonuje, jeżeli jest stosowana, zwłaszcza przez sądy konstytucyjne, w pewnym sensie obrasta orzecznictwem, to ona jest jaśniejsza, wiadomo, w jaki sposób z niej korzystać i w jaki sposób ją do rzeczywistości stosować. Więc konstytucja, kiedy się starzeje, to nie znaczy, że głupieje. Kiedy konstytucja jest stara, to nie znaczy, że jest zła. Natomiast prezydent ma tutaj, moim zdaniem, swój osobisty interes. Zwróćcie uwagę, że można by było dostrzec w tej konstytucji z 1997 roku wiele elementów, które wymagają poprawy. Ja myślę, że to jest dosyć dobry akt. On nie tyle nie działa, tylko był po prostu bardzo poniewierany za czasów rządu w PiS i teraz też jest poniewierany przez prezydenta. Natomiast wiecie, no nikt nie mówi, że kodeks karny nie działa, kiedy ludzie popełniają przestępstwa. Po prostu taki jest świat, że możecie mieć najlepszy kodeks karny, ale ludzie mogą go łamać. To, że ludzie łamią konstytucję, to nie znaczy, że konstytucja jest zła, tylko że ci ludzie są źli. Natomiast nawet jeżeli byśmy chcieli się nad tą konstytucją zastanowić, to można by było wskazać w niej obszary, które wymagałyby korekty. Tylko że to nie są te obszary, o których mówi prezydent. I to jest pierwsza rzecz, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć. Bo jeżeli ktoś diagnozuje rzeczywisty problem, no to powinien posłuchać tych, którzy tę konstytucję analizowali i pokazywali na przykład, że problemem jest prokuratura. Dlatego, że ona nie ma swojego istotnego miejsca w konstytucji. Nie jest apolityczna, nie jest neutralna. Jak wiadomo, mamy cały czas ten problem, że minister sprawiedliwości, czyli polityk, jest jednocześnie prokuratorem krajowym. Więc na przykład w zakresie prokuratury można by było coś zmienić. Ale o tym prezydent Nawrocki nie mówi. Dlaczego? No bo być może partia, która go popierała, Prawo i Sprawiedliwość, świetnie skorzystała z tego, że prokuratura nie jest regulowana konstytucyjnie i jej apolityczność czy niezależność nie jest chroniona. Wydarzenia, za które jest odpowiedzialny wielki zbieg najpierw na Węgry, a teraz do Stanów Zjednoczonych, czyli Zbigniew Ziobro, pokazały, że to było na rękę partii, która chciała wykorzystywać prokuraturę politycznie. O tym prezydent nie mówi. Nie mówi także o drugim obszarze, który przecież widać wyraźnie, że mógłby zostać poprawiony. Niezależność sądownictwa. To jest właśnie ten obszar, czyli sądy i trybunały, w tym Trybunał Konstytucyjny, gdzie Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że tam są luki i rzeczywiście w te luki czołgiem wjechało. Nie zniszczyło całkowicie niezależności, ale rzeczywiście można by było poprawić ochronę. Można by było poprawić na przykład działanie Trybunału Stanu, który nie działa, ale o tym też prezydent nie mówi, żeby to poprawiać. Czy aby nie dlatego, że to są obszary, które jemu patrzyłyby na rękę i na ręce, jego by kontrolowały sądy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, gdyby one stały się działające, gdyby były niezależne, no to wtedy byłyby kontrolą dla prezydenta. Dlatego o tej zmianie prezydent nie mówi. Nie mówi także na przykład o relacji z Unią Europejską. Myśmy weszli do Unii w 2004, a konstytucję mamy z 97. Wprawdzie konstytucja była przygotowana na to, co też pokazuje, że jest dobrym aktem, bo wyraźnie wskazała, że traktaty unijne jako ratyfikowane umowy międzynarodowe są wyżej w systemie niż nasze ustawy, ale można by było pokusić o pewne regulacje. To też prezydenta nie interesuje. Co interesuje prezydenta? On sam i jego władza. Prezydent mówi, że konstytucja nie działa i że trzeba ją wymienić, dlatego że on nie może podejmować decyzji i że jest klincz, że jest blokada pomiędzy premierem, Radą Ministrów z jednej strony, czyli Donaldem Tuskiem, i nim samym. I prezydent ciągle powtarza, no zobaczcie, no nie da się tak dalej żyć, nie da się tak funkcjonować. Moje pytanie brzmi, czy aby na pewno? Po pierwsze, czy to nie jest tak, ja już tej metafory użyłem, że prezydent trochę się zachowuje jak ktoś, kto wkłada kij w szprychy i mówi, rower nie jedzie. Trzeba rower wymienić, no ale nie jedzie dlatego, że pan prezydent mu przeszkadza. Wiecie, nasza konstytucja jest jasna w zakresie tego, jak wygląda relacja pomiędzy Radą Ministrów a prezydentem. W artykule 146 mówi wyraźnie, że politykę polską i wewnętrzną i zewnętrzną prowadzi Rada Ministrów, nie prezydent. Prezydent ma swoje kompetencje, ma weto, ma inne kompetencje jak powoływanie różnych ważnych osób, ale nie prowadzi polityki. I to już wyraźnie zostało raz przedyskutowane u nas, stąd ta moja teza, że jak jest orzecznictwo dotyczące konstytucji, to ją trochę można lepiej rozumieć. Wtedy, kiedy Lech Kaczyński walczył także z Donaldem Tuskiem i z jego rządem o krzesło albo o samolot do Europy i wtedy, kiedy chciał także wpływać na to, co rząd będzie robił. Wtedy Trybunał Konstytucyjny, niekwestionowany wtedy co do legalności i legitymacji, rozstrzygnął spór kompetencyjny, mówiąc, Rada Ministrów decyduje, prezydent musi uwzględniać stanowisko Rady Ministrów, bo mamy taki system. Więc problem, o którym mówi prezydent Nawrocki, to jest problem, który on sam stworzył. To on nie szanuje artykułu 146, i próbuje się wtrącać, próbuje prowadzić politykę wetem, a wetem nie da się prowadzić polityki, bo weto nie jest do prowadzenia polityki. Weto jest po to, żeby móc zablokować jakąś strasznie szkodliwą ustawę, ale nie po to, żeby wpływać na to, jaką politykę prowadzi Rada Ministrów, bo na to konstytucja nie pozwala. Więc podsumowanie tej mojej pierwszej uwagi jest takie, prezydencka idea, żeby zmienić konstytucję, jest strasznie egoistyczna, jest strasznie narcystyczna. dlatego że ona nie mówi o rzeczywistych problemach tej konstytucji, mówi o problemie Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki mówi, chcę mieć więcej władzy, chciałbym rządzić, chciałbym być jak Donald Trump, chciałbym mieć system prezydencki, bo wtedy, to wtedy bym pokazał dopiero, jaki ja jestem ważny. No właśnie, czy to jest rzeczywisty powód, żeby zmienić konstytucję? Nie sądzę. Natomiast czy możemy się zastanawiać nad tym, w jakim kierunku powinniśmy pójść z naszym systemem? Oczywiście my mamy w naszej konstytucji pewnego rodzaju zalążek problemu. Już o tym wielokrotnie pewnie słyszeliście, z czego on się wziął. Mianowicie, jak między 9.3 a 9.7 w latach 90. była przygotowana ta konstytucja, no to wszyscy się szykowali do wyborów prezydenckich, których miał oczywiście startować Lech Wałęsa. A ponieważ on wcześniej pokazał, że no, u niego z konstytucją to trochę na bakier, pamiętacie profesora Falandysza i falandyzację prawa, to były te pierwsze takie próby rozpychania się prezydenta w kompetencjach, kiedy prezydent Wałęsa właśnie chciał więcej niż mu dawała konstytucja, no to Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powiedziała tak, no musimy tego prezydenta wybierać jednak powszechnie. Dlaczego powszechnie? No bo pierwszym prezydentem był po 89 roku generał Jaruzelski, wybrany przez Sejm. No przecież to tak nie wypada, żeby Sejm wybierał prezydenta i żeby to było jakby powtórzenie tej sytuacji, więc dajmy narodowi możliwość wyboru. No ale jak naród wybierze i wygra Lech Wałęsa, no to będziemy tutaj mieli niezły problem. W związku z tym próbowano trochę wszyć chyba tę konstytucję przy założeniu, że przy władzy może być ktoś, kto chce być bardzo silnym prezydentem, ktoś, kto chce naginać kompetencje, kto nie szanuje konstytucji. I ją tak uszyto, żeby to premier i rząd rządził, natomiast żeby prezydent był ważny, ale nie najważniejszy. No a później wszystko potoczyło się inaczej, bo prezydentem został Aleksander Kwaśniewski, który zresztą przygotowywał tę konstytucję z przekonaniem, że tym prezydentem będzie Lech Wałęsa. Chyba tak powinno być, wydaje mi się, że Aleksander Kwaśniewski przygotowywał konstytucję z ograniczeniami i później musiał z tymi ograniczeniami żyć. Prezydent Nawrocki chce zrobić moim zdaniem inaczej. Chce rozszerzyć swoje kompetencje, bo jest przekonany, że w roku 2030 wygra wybory prezydenckie i wtedy będzie naprawdę rządził. Natomiast wracając do tej historii, to, że mamy takie dwa źródła władzy, to znaczy rząd i prezydenta, nie znaczy, że one nie mogą ze sobą współżyć, być razem, realizować wspólnej polityki. No właśnie to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu o krzesła i Unię Europejską to pokazało. Problem jest wtedy, kiedy prezydent tego robić nie chce. I taki problem ma Karol Nawrocki. Więc jeszcze raz, on gdyby szanował tę konstytucję, głównie artykuł 146, to w ogóle ona nie powodowałaby żadnego problemu. Czy teraz powoduje jakiś poważny problem? Wiecie, mianowanie i sprzeczki dotyczące mianowania generałów, sprzeczki dotyczące powoływania ambasadorów, to nie są najważniejsze problemy naszego państwa. Oczywiście weta, jeżeli będą coraz częstsze, no to będziemy mieli problem, ale ten problem także politycznie można jakoś rozwiązać. Znaczy każdy musi się tłumaczyć z tego, co robi i prezydent też powinien się tłumaczyć. Pewnie dobrze by było, jak mówię, gdyby prezydent wrócił do przestrzegania konstytucji, także dlatego, że trochę głupio proponować nową, jeżeli nie przestrzega się starej. A on już to pokazał. No ale jeżeli nawet byśmy uznali, dobrze, to porozmawiajmy o tym, w jakim kierunku ewentualnie ta zmiana miałaby iść, to trochę niepokojące jest to, że prezydent Nawrocki chce systemu prezydenckiego. Wiecie, dlaczego to jest niepokojące? Z kilku powodów. Po pierwsze, jaka jest podstawowa różnica pomiędzy systemem prezydenckim, czyli takim, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydentem jest Donald Trump, on jest jednocześnie szefem rządu i prowadzi całą politykę, a takim systemem jak u nas, czyli takim, który ma charakter parlamentarno-gabinetowy, czy nawet systemem kanclerskim, takim jak jest w Niemczech. Podstawowa różnica jest taka, że w tym systemie, który my mamy i w systemie także kanclerskim, parlament kontroluje tego, kto rządzi. Czyli premiera albo kanclerza. Oczywiście premiera bardziej, kanclerza mniej, ale kontroluje. I gdyby się zdarzyło tak, że premierowi odbiło, albo kanclerzowi odbiło, że oni popadli w jakieś szaleństwo, że stają się autorytarni, to istnieją metody, ażeby ich odwołać. Tak? Po prostu rząd może upaść. Rząd można odwołać przed końcem kadencji parlamentu. Są sytuacje, w których po prostu rządy się przecież bardzo często zmieniają. Więc jest tutaj taki system jakby bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli ten, kto rządzi, zaczyna rządzić bardzo, bardzo źle, to właściwie w każdy wtorek można go odwołać. Wotum nieufności i sprawa załatwiona. To jest ważne, dlatego że to jest jakiś system kontroli. Natomiast jak jest w systemie prezydenckim? Tam szef rządu, czyli prezydent, nie odpowiada przed parlamentem. Ma zabetonowaną kadencję, na przykład 5 lat, i nic nie można zrobić. Tak jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, ludzie mają pewne wątpliwości uzasadnione co do zdrowia psychicznego, co do stanu mentalnego prezydenta Trumpa. I jedyna rzecz, jaka im może przyjść do głowy, to tak zwany impeachment, który jest niezwykle trudny. Już dwa razy próbowano w stosunku do Trumpa ten impeachment zastosować. Impeachment to jest szczególnie trudna procedura, która rzadko się udaje, stosowana tylko w najgorszych sytuacjach, właśnie jakiegoś upadku kompletnego, mentalnego, psychicznego, poważnego przestępstwa. To nie jest taka codzienna kontrola, jak w naszym systemie. Więc macie chyba pierwszą odpowiedź, dlaczego Karol Nawrocki chce systemu prezydenckiego. Bo Karol Nawrocki nie chce kontroli. Chciałby mieć kartę do decydowania, taką całkowicie białą, na przykład 5 lat, w czasie których mógłby zrobić absolutnie wszystko. Na przykład decydować o takich sprawach jak safe, o takich sprawach jak kryptowaluty, decydować absolutnie o wszystkim. To jest naprawdę podstawowa różnica. Moim zdaniem system prezydencki nie pasuje do Polski. Polacy mają, moim zdaniem, w swojej duszy takiej ułańskiej pewną nieufność do władzy. My nie ufamy państwu. Chcemy to państwo kontrolować. My chętnie patrzymy na sytuacje, w których jakaś kontrola jest wykonywana. Pamiętacie, to jest dość popularny pomysł JOW-ów tak zwanych, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie proponujący to chcieli bardziej zbliżyć swoich posłów do ich wyborców, żeby ci wyborcy mogli wpływać, żeby mogli czegoś wymagać, żeby mogli rozliczać niejako tych, którzy funkcjonują tam na górze. W systemie prezydenckim nie będzie kogo rozliczać. Można nie wybrać prezydenta, ale dopiero za 5 lat. A przez te 5 lat on naprawdę bardzo dużo złych rzeczy może zrobić. Wydaje mi się, że polska dusza nie chce systemu prezydenckiego, chce systemu kontroli. Zwłaszcza, że jeżeli prezydentem byłby ktoś taki, kto już teraz mało przejmuje się Trybunałem Konstytucyjnym, bo właściwie go nie ma w takiej normalnej funkcji kontroli, tylko jest taki trybunał, który jest bardzo posłuszny prezydentowi Nawrockiemu, a prezydent wcale się nie spieszy, żeby go uzupełnić. Jeżeli mamy kogoś, kto ciągle powołuje się na swoje 10 milionów głosujących i mówi, to jest mandat demokratyczny, to taki ktoś może mieć zapędy, ażeby rządzić bez kontroli. I wiecie, także badania, które prowadzą prawnicy i politolodzy, tutaj powinny nas bardzo mocno ostrzec. Są takie badania, jest takie badanie Linca z roku 1990, potem Lee Harda jeszcze późniejsze, które pokazuje, jest w ogóle zatytułowane jedno z tych badań, Niebezpieczeństwo systemu prezydenckiego. To badanie polega na tym, że zbadano historię, upadki i wzloty systemów prezydenckich na całym świecie i zbadano, jak one funkcjonują, do czego one doprowadzają. I słuchajcie, te wyniki są bardzo niepokojące. Właściwie jedynym państwem, gdzie taki system działa, typowy system prezydencki, są Stany Zjednoczone. Bo jest bardzo długa oczywiście tradycja, są bardzo silne sądy, jest to system w ogóle federalny także, więc tam te kontrola, systemy zabezpieczeń są na wielu, wielu poziomach. Natomiast te badania pokazały, że przeniesienie systemu prezydenckiego do innych krajów, zwłaszcza w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce, zwłaszcza do państw i społeczeństw, które są bardzo spolaryzowane, prowadzi albo do despotyzmu, albo do olbrzymiego zawalenia się demokracji i olbrzymiej niepewności. Postaram wam się powiedzieć, z czego to wynika. To wynika z czegoś, co już teraz przeszkadza prezydentowi Nawrockiemu. Bo prezydent mówi, mamy dualizm władzy. Ja jestem wybierany powszechnie, 10 milionów na mnie głosowało i parlament jest wybierany powszechnie. W związku z tym nie wiadomo, kto ma większy tytuł do rządzenia. Jak powiedziałem, u nas wiadomo. Artykuł 146 o tym mówi, konstytucji, którego prezydent nie uznaje. Natomiast wyobraźcie sobie, że macie sytuację, w której mamy w Polsce system prezydencki. I prezydent Nawrocki jest prezydentem, szefem rządu, ale los płata mu figla. I w wyborach parlamentarnych na przykład rządzi Platforma Obywatelska. Co wtedy mówi prezydent? Prezydent mówi, no ja dalej nie mogę rządzić, dlatego że ja na przykład proponuję ustawę, a ktoś mi nie chce ich uchwalać. Zamienia się rola tych, którzy wetują, no bo jednak parlament to prawo musi uchwalić. Co wtedy powie prezydent? Wtedy prezydent będzie też liczył głosy i powie, na mnie głosowało więcej niż na parlament. Powie, że parlament mu przeszkadza. Słuchajcie, to są bardzo groźne sytuacje. Właśnie to doprowadzało, jak pokazuje to badanie, do upadku tych demokracji. No bo taki prezydent, który marzył cały czas, żeby rządzić, nagle musi się liczyć jednak z kimś, no będzie mówił, słuchajcie, ten parlament to mi bardzo przeszkadza. Ten parlament to prawdopodobnie trzeba by było rozgonić. Jeżeli będzie wystarczająco charyzmatyczny i populistyczny, to zrobi. No i wtedy zostanie władcą autorytarnym, zostaje despotą. Wiecie, generalnie władza, która chce ciągle usuwać przeszkody, żeby mieć więcej i więcej i więcej, jest władzą bardzo niebezpieczną. Moim zdaniem Karol Nawrocki jest osobą niebezpieczną pod tym względem. O tym mówił profesor Dudek w trochę innym kontekście, ale teraz to widać. To znaczy ten człowiek egoistycznie, narcystycznie chce mieć więcej władzy. Ten człowiek nie chce zmieniać konstytucji tam, gdzie ona ma go kontrolować. Ten człowiek ciągle mówi, że trzeba zdecydować, kto ma rządzić i to musi być rządzenie silną ręką. Czy wtedy, kiedy zdecydujemy, no to wtedy powie, że nawet parlament mu przeszkadza? Bo może tak być, bo tak wskazuje historia, tak pokazują badania. Nie może być tak, że władza jest władzą absolutną, bo władza absolutna psuje ludzi absolutnie. My jako Polacy chcemy władzę kontrolować. W związku z tym moim zdaniem, jeżeli nawet mielibyśmy zmienić naszą konstytucję, to powinniśmy ją zmienić w kierunku, w którym premier rządzi i prezydent nie może mu przeszkadzać, albo w kierunku kanclerskim, tak żeby większość parlamentarna mogła tego kogoś kontrolować. I niech wtedy Karol Nawrocki zrezygnuje z prezydentury i niech zostaje premierem, niech rządzi, niech pokaże, że rządzi lepiej niż Donald Tusk, ale niech rządzi pod kontrolą parlamentu. Oczywiście to będzie o wiele trudniejsze. Łatwiej jest jednej osobie wygrać wybory prezydenckie niż wejść do Sejmu, wejść do parlamentu, stworzyć koalicję. Słuchajcie, to też jest bardzo znaczące. Żeby wejść do Sejmu, stworzyć koalicję, rządzić, bo trudno, nie zawsze się da rządzić samemu, trzeba umieć rozmawiać. Trzeba być nastawionym na dialog, na ustępstwa. Może jest po prostu tak, że Karol Nawrocki lubi monolog. Może on nie chce z nikim gadać. Może on nie chce się konsultować. Może właśnie jemu się marzy taka władza, w której nikt mu nie może przeszkodzić. Taka władza trumpowska, której jednym posunięciem pióra nakłada się cła, którym jednym posunięciem pióra przyjmuje się Zbigniewa Ziobrę do swojego kraju, którym jednym posunięciem pióra wyprowadza się na przykład, czy chce się wyprowadzić swój kraj z umów międzynarodowych, z instytucji międzynarodowych. Uważam, że to jest bardzo groźne. Już zupełnie poważnie mówiąc, ta propozycja jest po prostu bardzo groźna, moim zdaniem jest niezgodna z naszą naturą Polaków, którzy chcą kontrolować swoją władzę, którzy nie mają dobrego doświadczenia ze swoją władzą, chcą mieć jakiś wpływ na to, co ta władza robi. Dlatego myślę, że tak naprawdę powinniśmy zapomnieć o tej propozycji. Powinniśmy zapomnieć także dlatego, że ta propozycja, jak powiedziałem, nie jest propozycją dialogu. Popatrzcie na ludzi, którzy weszli do tej Rady Nowej Konstytucji. To w większości są ludzie związani z PiS. Tam jest Julia Przyłębska, jedyna osoba z Trybunału Konstytucyjnego, mimo że mamy w Polsce wielu żyjących, byłych przecież prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Profesora Safiana, profesora Cola, pana sędziego Stępnia, pana doktora Dziennickiego. Nikt tam nie trafił. Nie trafili żadni ludzie spoza takiej otoczki prawniczej, która pomaga od wielu lat Prawu i Sprawiedliwości. Tam jest pan profesor Jan Majchrowski, który już wcześniej uzasadniał atak na Trybunał Konstytucyjny. On był szefem zespołu marszałka Kuchcińskiego, który mówił, że ten atak na Trybunał Konstytucyjny PiSu był legalny, że da się go wytłumaczyć. Tam jest profesor Legutko, który europoseł PiS, więc też bezpośrednio z PiSem powiązany. Zresztą to też mnie zastanawia, znawca Platona, który przez Popera został uznany za wroga społeczeństwa otwartego, za kogoś, kto ma zapędy autorytarne. Mam nadzieję, że profesor Legutko nie będzie wizji Platona próbował nam do konstytucji wrzucić. Ta rada pokazuje, że tutaj nie ma otwartości. Ja napisałem, starając się to jakimś jednym zdaniem opisać, że prezydent wszystkich Polaków, który proponuje konstytucję nową dla wszystkich Polaków, powołał do swojej rady tylko swoich Polaków. To jest groźne, bo znowu pokazuje, że nie o rozmowę tu chodzi. Nie chodzi o to, żeby coś na nowo zbudować, tylko chodzi o to, żeby komuś było lepiej. Prezydentowi Nawrockiemu, nie sądom, nie trybunałom, nie prokuraturze, nie w naszych relacjach z Unią Europejską, tylko żeby dać komuś pełnię władzy. Dlatego uważam, że jest to zły pomysł i dlatego sugeruję, żebyśmy z niego nie skorzystali.
Sanatorium chorych myśli.
A dzisiaj w Sanatorium chorych myśli moment konstytucyjny. To jest takie słowo, taka fraza, która pojawiała się ostatnio bardzo, bardzo często, która jest oczywiście ideą stworzoną przez Bruce'a Ackermana, wybitnego konstytucjonalista amerykańskiego, który zresztą kiedyś gościł w Polsce, mieliśmy okazję z nim tutaj rozmawiać, właśnie o polskich problemach konstytucyjnych. Między innymi prezydent Nawrocki bardzo często mówi o tym, że mamy oto moment konstytucyjny. Czy rzeczywiście? Najpierw opowiedzmy sobie, jaka jest idea, która stoi za momentem konstytucyjnym. O co chodziło Bruce'owi Ackermanowi? A potem spróbujemy tę ideę zaaplikować do naszej sytuacji i wyjdzie nam, że nie mamy momentu konstytucyjnego. Że próbuje nam się wmówić, że mamy moment konstytucyjny, ale myślę, że zaraz sami to zobaczycie. O co chodzi z momentem konstytucyjnym? Ackerman mówi, że w historii społeczeństw są takie momenty przełomowe. Takie momenty, kiedy wiadomo, że wspólnota musi postanowić, co chce dalej robić, w jaki sposób chce żyć, w jaki sposób chce funkcjonować. One często następują po wielkich wydarzeniach historycznych, na przykład wygrana wojna albo przegrana wojna, na przykład rewolucja, na przykład upadek komunizmu, jak u nas w 1989 roku, czyli zamknięcie pewnego rozdziału, który był dosyć przerażający, autorytarny, odzyskanie wolności, odzyskanie możliwości samostanowienia, ucieczkę spod jarzma radzieckiego i budowanie własnego państwa. Oczywiście odzyskanie niepodległości w 1918 roku przez Polskę. Takie sytuacje to są rzeczywiście momenty konstytucyjne. Wtedy, kiedy naród zbiera się i mówi, no to teraz musimy na nowo ułożyć to, jak chcemy funkcjonować. Na pewno w Polsce momentem konstytucyjnym, jak powiedziałem, był rok 1989. Upadek muru berlińskiego, upadek komunizmu. No i Polacy spotkali się 8 lat po tym przy decyzji referendalnej, no bo tyle trwało wypracowanie tego modelu. Ta konstytucja z 1997 roku jest wyrazem jakiegoś naszego marzenia o nowym państwie. Ona była uchwalona w tak zwanej traumie posttotalitarnej, postautorytarnej, więc chcieliśmy państwa liberalnego, otwartego, takiego, które będzie blisko Zachodu, nowoczesnego. I pytanie powstaje następujące, czy już takiego nie chcemy? Bo gdyby tak było, no to rzeczywiście moglibyśmy mówić, że mamy moment konstytucyjny. Już by nam się znudziły wolności i prawa. Już by nam się znudziło to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Już by nam się znudziło to, że jesteśmy państwem nowoczesnym, otwartym, że jesteśmy w Schengen, że nie mamy granic z Unią Europejską. Czy już nam się znudziło? Bo gdyby tak było, no to wtedy rzeczywiście mielibyśmy moment konstytucyjny. Ale wtedy jakaś partia dostałaby większość konstytucyjną. Wiecie, to jest bardzo ważna rzecz, że u nas bardzo często właśnie próbuje się powiedzieć nam, wmówić, że my chcemy czegoś nowego, podczas kiedy my jako naród w ogóle nie powiedzieliśmy tego. Ci politycy, między innymi tacy jak Nawrocki, zachowują się trochę tak, jakby mieli telefon do narodu i mogli do niego zadzwonić i zapytać, słuchajcie, narodzie, czy wy czasami nie zmieniliście zdania, bo mi się wydaje, że tak. I wtedy właśnie mówią nam, tak jak mówi prezydent Nawrocki, że coś się zmieniło, że coś pękło. Co pękło? Co się zmieniło? To, że wybraliśmy prezydenta, który wygrał te wybory o 300 tysięcy czy 400 tysięcy głosów? Ta pozostała część, która głosowała na jego konkurenta, to już nie są Polacy? Wiecie, moment konstytucyjny to jest przełom. To jest jakiś wielki historyczny moment, a my nie mamy jakiegoś wielkiego historycznego momentu. Co więcej, nie wydaje mi się, żebyśmy chcieli na nowo układać nasze relacje. No co nie wiem, mamy być prorosyjscy teraz? Nie chcemy już być probrukselscy? Oczywiście mamy takich polityków w Polsce, którzy tak mówią. Mówią, że właściwie to ta Bruksela jest gorsza od tej Moskwy i może byśmy właśnie w tamtą stronę powędrowali. Ale naród mówi nie. Skąd to wiemy? Bo żadna z tych partii, w szczególności partia prawicowa, konserwatywna, która na przykład chciałaby zmienić trzecią Rzeczpospolitą, nowoczesną, otwartą, proeuropejską, na czwartą Rzeczpospolitą, bardziej zamkniętą, konserwatywną, żadna taka partia nie dostała większości konstytucyjnej. Orban dostał na Węgrzech i zmienił, ale u nas nie. I to znaczy, że nie mamy momentu konstytucyjnego. Bo nie można wmawiać narodowi, że naród chce nowej konstytucji i zmiany, kiedy naród tego nie powiedział. Nie powiedział. Nigdy w naszej historii, po roku 89, nikt nie dostał większości konstytucyjnej, oprócz tego momentu, kiedy myśmy uchwalili naszą nową konstytucję w 97 roku. Na pewno nie jest taką sytuacją sprzeczka prezydenta i premiera na temat powoływania ambasadorów, czy nawet generałów, czy nawet szefów służb. To nie są takie momenty. Nie można powiedzieć, że coś się tutaj wyczerpało. Dlatego sądzę, że prezydent Nawrocki próbuje nam jednak wmówić, że jest moment konstytucyjny. Być może tak bardzo jest dumny z tego, że wygrał wybory, że uważa, że sam jego wybór jest momentem konstytucyjnym. PiS też tak miało w 2015 roku. Uznało, że to jest legitymacja do tego, żeby zmienić wszystko. Ackermann nieraz używa takiej metafory, mówiąc, że moment konstytucyjny to jest moment, już o niej wam mówiłem, takiego wyznaczania tak zwanej autostrady konstytucyjnej. To znaczy szerokiej drogi, kierunku, czyli naszych wartości, w stronę, której chcemy zmierzać. I normalny rząd, który zaczyna rządzić, czy normalny prezydent, którego wybieramy, jest po to, żeby prowadzić samochód pod tytułem Polska po tej autostradzie. Może trochę zjechać w lewo, może trochę zjechać w prawo, może przyspieszyć, zwolnić, ale nie może się zatrzymać i nie może zjechać z tej autostrady. Chyba trochę jest tak, że naszym kierowcom, najpierw PiS-owi, a teraz prezydentowi Nawrockiemu, trochę pomyliły się role. Oni chcą już wyznaczać nową autostradę, już chcieliby zjechać, już chcieliby pojechać w drugą stronę. Nie wiem, czy bardziej na wschód, czy bardziej na zachód, ale chcieliby pojechać. Ale my jako naród na to nie pozwalamy. Bo myśmy nie wyznaczali żadnej nowej autostrady. I oni dalej mają obowiązek jechać tą, którą wyznaczyliśmy w roku 97. Krótko mówiąc, mówienie ciągle o momencie konstytucyjnym jest tak jak pocieranie butelki, prawda, z której ma wyjść jakiś dżin, który zmieni nam rzeczywistość, ale ten dżin odmawia wyjścia. Odmawia, bo tym dżinem jest naród, który to może zmienić, a naród jest na razie zadowolony z tego, jaką ma rzeczywistość i nie chce nowej. W związku z tym może mu nie wmawiajmy, że chce i nie przekonujmy go cały czas, że jest moment konstytucyjny, że jest wielki przełom, że jest wielki historyczny zryw potrzebny w naszej rzeczywistości, kiedy go nie ma, bo rzeczywiście go nie ma.
Prawem i rozumem.
Dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozważania na temat propozycji zmiany konstytucji poukładały trochę te wszystkie zagadnienia i że macie trochę większe rozeznanie, jak one teraz wyglądają. Myślę, że teraz, kiedy mam nadzieję i prezydent i inni, którzy trochę nam majstrują i przy konstytucji, i przy Trybunale się uspokoili, będę miał więcej czasu i będę mógł w normalnej częstotliwości nagrywać programy Prawem i Rozumem. Zapraszam już teraz na następne odcinki. Dziękuję za oglądanie. Proszę Was, subskrybujcie i polubcie ten kanał, to jest ważne dla jego promocji. I oczywiście jeszcze raz serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy wspierają ten kanał, którzy wspierają mnie także psychicznie. Ja w tym tygodniu jestem mocno zdenerwowany, dlatego że jak być może wiecie, mój syn w piątek i w sobotę ma dwa wielkie koncerty na Stadionie Narodowym, więc to jest tym trudniejsze dla mnie, żeby się zebrać. Ja zawsze mówię, że ja przed tymi koncertami się czuję jak ojciec Pana Młodego. Znaczy oczywiście jestem bardzo dumny, szczęśliwy, ale też zdenerwowany, bo ciągle myślę, że coś pójdzie nie tak. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Trzymajcie kciuki i po tym weekendzie, kiedy te dwa wielkie koncerty, nie wiem jak my to w ogóle przeżyjemy, kiedy nasz malutki synek, którego dopiero co przywieźliśmy ze szpitala urodzonego, będzie stał tam na środku, a w około kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale jakoś przeżyjemy, mam nadzieję. Więc mam nadzieję, jeszcze raz, że po tym wszystkim, po tym stresie będę mógł nagrać kolejny odcinek Prawem i Rozumem, na który już dzisiaj Was zapraszam. Do zobaczenia.